Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Barbell Prescription – Strength Training for Life. After 40 to poradnik treningowy Jonathana M. Sullivana i Andego Bakera, skierowany przede wszystkim do osób po 40. Autorzy wychodzą od problemu, który ich zdaniem kształtuje jakość późniejszego życia, czyli postępującej utraty siły. Łączą ją z mniejszą masą mięśniową, pogorszeniem gęstości kości, gorszą równowagą, ograniczeniem samodzielności oraz konsekwencjami siedzącego trybu życia. Odpowiedzią ma być systematyczny trening siłowy oparty na sztandze i wielostawowych ćwiczeniach. Książka nie przedstawia starzenia jako powodu, by unikać wysiłku. Traktuje je jako okres, w którym rozsądnie dozowany wysiłek staje się szczególnie ważny. Sullivan, lekarz i trener oraz Baker rozwijają argumentację fizjologiczną, omawiają zasady programowania i dostosowywania obciążeń do osób starszych. To nie jest przede wszystkim atlas ćwiczeń ani lekka książka o aktywności dla seniorów. Jest to rzeczowy manifest treningu siłowego jako praktycznego narzędzia wspierania sprawności po 40 roku życia. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, siła jako centralny wskaźnik sprawnego starzenia się. Punktem wyjścia książki jest teza, że utrata siły nie jest jedynie ubocznym skutkiem wieku, lecz jednym z głównych mechanizmów ograniczających sprawność. Autorzy zwracają uwagę, że słabsze mięśnie i mniejsza zdolność do wytwarzania siły przekładają się na codzienne zadania. Wstawanie z krzesła, noszenie zakupów, wejście po schodach, odzyskanie równowagi po potknięciu czy samodzielne poruszanie się wymagają fizycznej rezerwy. Gdy ta rezerwa maleje, nawet niewielki uraz albo okres bez ruchu może znacznie przyspieszyć zależność od innych osób. W tej perspektywie trening nie służy głównie wyglądowi ani rekreacji. Ma zwiększać zdolność organizmu do radzenia sobie z wymaganiami życia. Książka łączy zagadnienie siły z typowymi problemami zdrowotnymi wieku średniego i późniejszego, takimi jak utrata tkanki mięśniowej. Obniżanie gęstości mineralnej kości i pogarszanie koordynacji. Nie sugeruje przy tym, że sztanga zastępuje opiekę medyczną lub rozwiązuje każdy problem zdrowotny. Jej argument jest bardziej precyzyjny. Wiele funkcjonalnych skutków starzenia ma komponent związany z osłabieniem, a więc warto bezpośrednio trenować cechę, której niedobór utrudnia niezależne życie. To odróżnia książkę od poradników ograniczających aktywność po 40 do spacerów, lekkiej gimnastyki lub ćwiczeń o minimalnym oporze. Po drugie, sztanga i ćwiczenia wielostawowe jako narzędzia budowania rezerwy fizycznej. Sullivan i Baker opowiadają się za treningiem ze sztangą nie dlatego, że uznają ją za symbol sportowej tożsamości, lecz dlatego, że pozwala mierzalnie i stopniowo zwiększać opór. Dla ich argumentu kluczowa jest progresja. Organizm adaptuje się do obciążenia wtedy, gdy zadanie jest wystarczająco wymagające, a zwiększanie ciężaru daje jasny sposób śledzenia tej adaptacji. Ćwiczenia wielostawowe angażują duże grupy mięśniowe i wymagają współpracy wielu segmentów ciała. W rezultacie trening ma rozwijać nie tylko lokalną wytrzymałość pojedynczego mięśnia, ale ogólną zdolność do generowania siły i kontrolowania ruchu. Autorzy przeciwstawiają ten model rozproszonej rutynie opartej wyłącznie na maszynach, przypadkowych ćwiczeniach lub aktywności bez planu progresji. Nie twierdzą, że każda inna forma ruchu jest bezwartościowa. Podkreślają jednak zasadę specyficzności. Jeśli głównym celem jest odzyskanie lub utrzymanie siły, trening powinien stawiać organizmowi zadania rozwijające właśnie siłę.
Sztanga jest dla nich praktycznym narzędziem, ponieważ obciążenie można dopasować do aktualnych możliwości, a następnie zwiększać małymi krokami. Szczególne znaczenie ma tu nauka poprawnej techniki, rozsądny dobór ciężaru i nadzór, gdy doświadczenie, stan zdrowia lub wcześniejsze urazy tego wymagają.
Książka przedstawia więc sztangę jako środek treningowy, a nie jako cel sam w sobie.
Po trzecie, cykl stresu, regeneracji i adaptacji jako podstawa indywidualnego programu. Istotną ramą książki jest cykl stresu, regeneracji i adaptacji.
Training stanowi kontrolowany stres, po którym organizm potrzebuje czasu i odpowiednich warunków, aby się odbudować oraz lepiej radzić sobie z podobnym bodźcem w przyszłości.
Ta prosta zasada ma daleko idące konsekwencje dla programowania. Dobry plan nie polega na stałym dokładaniu pracy ani na każdorazowym trenowaniu do skrajnego zmęczenia.
Powinien dostarczać wystarczającego bodźca, ale także pozostawiać przestrzeń na regenerację i ocenę odpowiedzi organizmu. Autorzy wskazują, że podstawowe prawa adaptacji nie przestają działać po 40. Osoba starsza nadal może uczyć się ruchu, zwiększać siłę i reagować na systematycznie prowadzone obciążenie. Jednocześnie praktyczne zastosowanie programu wymaga większej ostrożności. Wiek, dotychczasowa aktywność, poziom wytrenowania, sen, stres życiowy, leki i problemy zdrowotne mogą zmieniać tolerancję wysiłku.
Z tego powodu książka akcentuje potrzebę dostosowania objętości, częstotliwości i tempa progresji zamiast kopiowania planu przeznaczonego dla młodego, dobrze regenerującego się sportowca. Ważna jest też krytyka myślenia, że starszym ćwiczącym wystarczy zawsze zalecić ostrożność rozumianą jako brak realnego wysiłku.
Autorzy rozróżniają inteligentne zarządzanie ryzykiem od chronicznego niedotrenowania. Program ma być wymagający w granicach możliwości konkretnej osoby, obserwowalny i możliwy do korygowania. Po czwarte, objętość treningu i regeneracja jako szczególne wyzwanie dla osób po 40. W podejściu przedstawionym w książce wiek nie zmienia celu treningu, ale często zmienia jego dawkowanie. Autorzy, opierając się także na doświadczeniu coachingowym z osobami starszymi, zwracają uwagę na konieczność uważnego kontrolowania objętości. Objętość oznacza łączną ilość wykonanej pracy, wynikającą między innymi z liczby serii, powtórzeń i sesji. Zbyt duża może powodować utrzymujące się zmęczenie, pogorszenie jakości ruchu, brak postępu albo zwiększać ryzyko przeciążenia. Zbyt mała nie dostarczy bodźca potrzebnego do adaptacji. Zadaniem programu jest więc znalezienie praktycznego zakresu, a nie mechaniczne stosowanie jednej recepty dla wszystkich.
To rozumowanie jest ważne, ponieważ wiele popularnych przekazów o aktywności dla dojrzałych osób popada w jedną z dwóch skrajności. Pierwsza zakłada, że intensywny trening jest z definicji niebezpieczny. Druga przenosi programy kulturystyczne lub sportowe bez zmian na osoby o innej historii zdrowotnej i regeneracyjnej. The Barbell Prescription proponuje środek między tymi podejściami. Zachowuje ambicje wyraźnego wzmacniania organizmu, lecz traktuje odpoczynek, technikę i stopniowe zwiększanie obciążeń jako elementy planu, a nie ustępstwa. Praktyczna korzyść z takiego ujęcia polega na uczeniu obserwacji. Liczą się nie tylko kilogramy na sztandze, ale też powtarzalność wykonania, reakcja po treningu i zdolność do kontynuowania pracy w kolejnych tygodniach.
Długofalowo wygrywa program, który można realizować konsekwentnie. Na koniec, od krytyki siedzącego trybu życia do modelu odpowiedzialnej samodzielności, książka umieszcza trening siłowy w szerszym kontekście zdrowia publicznego i stylu życia. Jej autorzy wiążą siedzący tryb życia z pogarszaniem kondycji metabolicznej, mniejszą sprawnością oraz narastającą podatnością na utratę niezależności. Nie budują jednak swojej argumentacji na ogólnym zaleceniu, by po prostu więcej się ruszać. Rozróżniają aktywność od treningu.
Spacer, rekreacja i ćwiczenia o niskiej intensywności mogą być wartościowe, ale nie zawsze zapewniają bodziec potrzebny do istotnego rozwoju siły. Dlatego proponują ukierunkowaną praktykę, w której cel, obciążenie i postęp są jasno określone. Tytułowa recepta ma zatem znaczenie zarówno dosłowne, jak i organizacyjne. Tak jak sensowne leczenie wymaga rozpoznania problemu, dawki i monitorowania efektów, tak trening powinien wynikać z konkretnych potrzeb, a nie z mody.
Autorzy kierują przekaz do osób, które chcą aktywnie zarządzać własną sprawnością po 40. Nie przedstawiają starzenia jako procesu, nad którym można uzyskać pełną kontrolę. Podkreślają raczej, że utrzymywanie i rozwijanie siły jest obszarem, na który człowiek może realnie wpływać.
Wartością tej perspektywy jest przesunięcie uwagi z krótkotrwałych celów, takich jak szybka utrata masy ciała, na zdolność funkcjonowania przez kolejne dekady.
Książka zachęca do patrzenia na trening jak na długoterminową inwestycję w sprawność, mobilność i samodzielność, wymagającą regularności oraz rozsądnej oceny własnych ograniczeń.
Podsumowując, The Barbell Prescription będzie szczególnie użyteczna dla osób po 40,
które nie chcą traktować aktywności fizycznej wyłącznie jako sposobu na spalanie kalorii lub chwilową poprawę samopoczucia.
To także wartościowa lektura dla trenerów pracujących z osobami w średnim i późniejszym wieku, ponieważ porządkuje pytania o progresję, objętość, regenerację i indywidualne dostosowanie programu.
czytelnik zyskuje przede wszystkim spójny model myślenia. Zamiast wybierać ćwiczenia przypadkowo, może powiązać dobór wysiłku z konkretnym celem, czyli utrzymaniem lub zwiększeniem siły potrzebnej w codziennym życiu. Książka wyróżnia się na tle wielu poradników dla starszych ćwiczących zdecydowanym stanowiskiem. Nie ogranicza zaleceń do bardzo lekkiej aktywności i nie zakłada, że wiek sam w sobie wyklucza wymagający trening oporowy. Równocześnie nie promuje bezrefleksyjnego forsowania się.
Jej charakterystyczna propozycja polega na połączeniu ciężkiego, mierzalnego treningu z programowaniem opartym na regeneracji oraz na ostrożnym dostosowaniu obciążeń.
Autorzy traktują siłę jako podstawową zdolność fizyczną, która ma znaczenie dla niezależności, a nie jako niszowy cel sportowy. Nie jest to najlepszy wybór dla osoby oczekującej wyłącznie ilustracji i instrukcji każdego ćwiczenia krok po kroku. Wymaga zainteresowania podstawami treningu oraz gotowości do systematycznej pracy.
Dla czytelnika szukającego rzeczowej, wyraźnie ukierunkowanej koncepcji zdrowego starzenia stanowi jednak wyróżniający się i praktyczny punkt odniesienia.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Jonathan M. Sullivan, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.